W Głogowie mieści się Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, a jego prezesem jest pani Anna Lechowska. Jubileusz.
Tak, jubileusz. Rok 2019 to jest 20. rocznica funkcjonowania, działania stowarzyszenia. 20 lat temu był pomysł na to, żeby pomagać dzieciom. Taki bardzo szumny. Nie do końca wiedzieliśmy też, jak to ma wyglądać, nie do końca wiedzieliśmy, czego tak naprawdę chcemy. Wiedzieliśmy, że są dzieci, które wymagają pomocy, które takiej pomocy nie dostają. To były dzieci, które w różny sposób były krzywdzone przez swoich najbliższych, kolegów, osoby dorosłe i swoich rówieśników. I taki powstał pomysł na to, żeby pójść w tym kierunku, że przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, przeciwdziałanie agresji, zachowaniom takim negatywnym, to był jakby główny cel naszego działania. I zebrała się grupa ludzi, którzy wiedzieli, o co chodzi w tym wszystkim. Czyli to byli ludzie, którzy trochę pracowali z młodymi ludźmi, to byli ludzie, którzy mieli taką żyłkę społecznikowską. Na pierwszym zebraniu założycielskim było 86 osób. To niesamowita historia. Z większością tych ludzi oczywiście współpracujemy do tej pory. Część jeszcze z nich pracuje, już niewielka, bo to jednak 20 lat. Natomiast to była rzeczywiście taka inicjatywa społeczna, inicjatywa lokalna, inicjatywa obywatelska, powstanie stowarzyszenia.
Pani tam była i jest od samego początku, jak rozumiem, jak pani widzi potrzeby istnienia takiego stowarzyszenia dzisiaj. Czy te potrzeby społeczne, czy liczba tych osób, dzieci zagrożonych przemocą jakąś zmienia się, czy to nadal jest konstans?
To jest ciągle problem. To jest tak, że jest dużo większa edukacja, więcej się na ten temat wie, ale ciągle w Polsce, Głogów nie jest jakimś szczególnym miejscem, my współpracujemy z organizacjami w całej Polsce i ciągle jest to problem, żeby traktować dziecko w sposób godny, w sposób taki, jak uczył Janusz Korczak, gdzie mówił, że nie ma dzieci, są ludzie, gdzie mówił o poszanowaniu godności dziecka, jego podmiotowości. Wie pan, u nas w Polsce jest ciągle znaczny procent ludzi, którzy uważają, że biciem można dziecko wychować, że dziecko powinno być posłuszne temu rodzicowi zawsze w każdej sytuacji, nawet jeśli, nie wiem, zagraża to jego bezpieczeństwu. I to są przerażające rzeczy, które jeszcze ciągle wymagają zmian naszych w naszym myśleniu, zmian w naszych postawach wobec dzieci. Dzieci są ważne, tak pisał Korczak, i to, że zrozumienie tego, to jest jakby clue naszych działań, takich, które w tej chwili robimy.
Dzieci się zmieniają, to wiemy po dzieciach, natomiast czy zmieniają się rodzice? Przez te 20 lat zmienili się?
Rodzice, ja bym troszkę bym odwróciła to pana stwierdzenie. Rodzice się zmienili, rodzice się zmieniają i dlatego dzieci się zmieniły, dlatego dzieci są inne. I obwinianie dzieci za to, że nie wiem, nie mają szacunku dla dorosłych, obwinianie dzieci za to, że zachowują się w sposób niewłaściwy, to nie jest dobre myślenie. Dlaczegoś one się tak zachowują, jakaś jest tego przyczyna? Jakaś jest przyczyna tego, że dziecko reaguje tak agresywnie? Jakaś jest przyczyna tego, że dziecko nie wiem, nie chce jakby robić rzeczy dla niego dobrych. Ja nie mówię tutaj o zaburzeniach jakichś organicznych, somatycznych, ale jeśli to jest tak, że dziecko nie ma szacunku do innych osób i zachowuje się w sposób, który no nie jest społecznie akceptowany, to z czegoś to wynika. Trzeba się zastanowić, czemu dzieci w taki sposób się zachowują.
Wróćmy do tego wydarzenia sprzed lat 20. Mówi pani, przyszła grupa ludzi, które to osoby uznały, że trzeba się zjednoczyć, aby zacząć działać na rzecz właśnie procesu pokazywania, jak trzeba z dziećmi postępować. No i co dalej?
My nazywamy się Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży, ale my mamy świadomość, że my nie pracujemy tylko na rzecz dzieci i młodzieży. My pracujemy na rzecz całego środowiska, przede wszystkim na rzecz rodziny. Nie można mówić o tym, że chcemy pomóc dziecku bez jakiegoś poczucia wsparcia w dorosłych. Takim wsparciem zawsze dla dziecka powinna być rodzina. Jeśli rodzina nie jest, to my wtedy pracujemy w tym kierunku, żeby pomóc, żeby ten system rodzinny wzmocnił się na tyle, żeby dziecko mogło czuć się tam bezpiecznie. To się zmienia, to się zmieniło. Ja mam z perspektywy 20 lat, ale nie tylko, z perspektywy również swojego wieku, patrzę na to, że kiedyś było inaczej. To takie słynne stwierdzenie. Ja nie mówię, że było lepiej czy gorzej, bo nie chcę tutaj oceniać, ale było inaczej. Była większa uwaga na dziecko, była większa odpowiedzialność. W tej chwili jest tak, że się przerzucamy odpowiedzialnością za wychowanie dziecka pomiędzy szkołą, rodziną, pomiędzy właśnie jakimiś klubami sportowymi czy organizacjami, w których dziecko przebywa. A tak naprawdę rodzina jest dla dziecka najważniejszym, najlepszym środowiskiem, w jakim powinno się wychowywać.
Te założenia, które Państwo 20 lat temu sobie postawili jako środki i cele działalności, one są, rozumiem, nadal aktualne, czy jednak trochę ewoluują?
One bardzo zewoluowały u nas, tu mówię na podstawie naszego stowarzyszenia, ale i chciałabym, żeby to tak było, żeby mogła powiedzieć, że w całej Polsce tak ewoluują. Wie Pan, jak myśmy zaczynali 20 lat temu, to my uważaliśmy, że trzeba dziecku pomóc, czy rodzinie, w taki sposób, żeby dać im psychologa, pomoc prawnika i już. Myśmy przez te 20 lat uczyli się bardzo dużo. Uczyliśmy się od znakomitych osób, nie tylko w kraju, ale i za granicą, gdzie jakby zobaczyliśmy, że nie można pomóc dziecku, tylko że jedna instytucja czy jedna osoba nie jest w stanie pomóc takiemu dziecku. Dziecko, które jest ofiarą przemocy, które doznało przemocy, potrzebuje szeregu różnego rodzaju pomocy. Może to być pomoc psychoterapeutyczna czy psychologiczna. Takie dziecko, które jest, nie wiem, ofiarą przemocy fizycznej czy jakiejkolwiek innej, będzie miało trudności szkolne, czyli potrzebuje pomocy w nauce. Będzie być może miało, nie wiem, trudności zdrowotne, jakieś problemy zdrowotne, potrzebuje lekarza. Takie dziecko musi być przesłuchane przez sąd, jeśli zostanie ujawnione, czyli musi pójść do sądu na przesłuchanie. Potrzebuje pomocy rodzina, potrzebuje pomocy socjalnej może. Czyli jakby w takim stereotypowym, że tak powiem, na takim stereotypowym przykładzie, rodzina z dzieckiem, gdzie dzieje się przemoc, powinna, może, czy korzystać musi, odwiedzając co najmniej kilka instytucji. I to jest tak, że to nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa całej rodziny, jest to jakieś zmęczenie, jest to tak, że w każdym miejscu trzeba opowiadać swoją historię od początku. Stąd ja się bardzo cieszę, że Pan nas tutaj odwiedził, bo chcielibyśmy pokazać, że można inaczej, że to jest tak, myśmy od ubiegłego roku otworzyliśmy tutaj w stowarzyszeniu, prowadzimy Centrum Pomocy Dziecku. To jest takie miejsce, gdzie dziecko krzywdzone razem ze swoją rodziną przychodzi i całą pomoc, o jakiej wcześniej mówiłam, dostaje w jednym miejscu. My tu mamy takie wszystko, takie miejsce, gdzie dziecko dostaje tą pomoc, o której mówiłam wcześniej, plus jeszcze inną dodatkową, jeśli jest taka potrzeba. Więc to jest miejsce, dlatego dla nas jest to bardzo duże takie osiągnięcie. My jakby możemy zapewnić dzieciom taką pomoc jak najmniej stresującą. Dziecko nie musi myśleć, siedząc w domu, mówi, że jutro muszę iść do psychologa, czy tam na przesłuchanie, więc nie wiem, gdzie będzie, nie wiem, kto to będzie, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ono przychodząc do nas, jest tutaj zaopiekowane, mówimy mu, jak to wygląda, jak jest proces takiego całego pomagania. Znacznie redukuje to poziom stresu, znacznie pomaga w zdrowieniu takiego dziecka i całej rodziny.
No i tak troszkę mimowolnie odpowiedziała mi Pani na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, a chciałem zadać, jakiej pomocy mogą dzieci, młodzież oczekiwać właśnie w tym miejscu. To już wiemy, ale z Pani wypowiedzi wywnioskowałem, że także i dorośli, którzy no, z tymi dziećmi przychodzą, też mogą tutaj zaczerpnąć pomocy.
Wie Pan, dziecko w sytuacji kryzysu, a taką niewątpliwie jest przemoc, czy jakieś sytuacje, z którymi się dziecko styka, dziecko sobie nie poradzi samo. Ono zawsze potrzebuje pomocy dorosłego. Czasami dorosły nie jest w stanie mu pomóc, bo sam jest słabiutki, mówiąc krótko. I my wtedy pracujemy z dorosłym na wzmocnieniu go po to, żeby on, ten dorosły, na przykład, nie wiem, matka czy ojciec, byli takim wsparciem dla dziecka w tej sytuacji kryzysowej. My tutaj pracujemy z bardzo trudnymi przypadkami. To są dzieci po przemocy, przemocy fizycznej, seksualnej. To są dzieci wykorzystywane seksualnie, dzieci po próbach samobójczych i dzieci w żałobie. Taki obszar, który się pojawił, takie zapotrzebowanie było. Więc to są dzieci, które są w stanach bardzo trudnych, któremu zostało wyrządzone zło, które doświadczyły takiego złego i my staramy się powrócić ich, starać się im pokazać drogę do tego dobrego świata. I możemy to zrobić tylko i wyłącznie z pomocą jakiegoś środowiska wspierającego rodziny czy jakichś innych osób, bo czasami rodzice nie są w stanie, czy nie wiem, nie ma ich na przykład, i opiekunami są wtedy jakieś dziadkowie, czy jakieś starsze, dużo starsze rodzeństwo. To są różne sytuacje i my wtedy pracujemy w taki sposób.
Uparcie wracam do początków działalności, a to dlatego, że siedzimy w takim pięknym pomieszczeniu, nowym, budynek nowoczesny, a te 20 lat temu, jak zaczynaliście, to pewnie poza dobrą chęcią, wolą nie było niczego.
Tak naprawdę to ten budynek w takiej wersji, jakiej Pan tutaj widzi, to jest, funkcjonuje od ponad roku, od września 2018, kiedy rozpoczął się remont, pozyskaliśmy duże środki na to, żeby zapewnić, żeby zrobić takie warunki, jakie w tej chwili mamy. Natomiast rzeczywiście myśmy się tułali po różnych miejscach. To było tak, że naszą pierwszą siedzibą były nasze mieszkania, gdzie mieliśmy całą dokumentację, wszystkie różne rzeczy. Dogadywaliśmy się ze szkołami czy z zakładami pracy, w których pracowaliśmy, że mieliśmy udostępnione pomieszczenie na przykład na zajęcia z dzieciakami przez tam 3 godziny tygodniowo i to było wszystko. Potem dostaliśmy to pomieszczenia tutaj w 2006 roku na ulicy Perseusza 13 i ja byłam pierwszą osobą, która powiedziała bez przesady, to jest za dużo, to w ogóle po co nam takie, to jest, no ja byłam przerażona, co my z tym zrobimy. I na tamten czas rzeczywiście nie mieliśmy ani takich możliwości i kadrowych, i finansowych, żeby jakoś to uporządkować. I z upływem lat, my mamy taką filozofię, żeby podążać za potrzebami, że to nie jest tak, że myśmy sobie to wymyślili i wszyscy się mają dopasować, tylko na podstawie 20-letnich doświadczeń wiemy, jakie są potrzeby i stworzyliśmy to, co stworzyliśmy.
Stworzyliście naprawdę piękną rzecz. Myślę o samym budynku, ale także oczywiście pomoc, którą świadczycie, tak szeroko przez Panią opisana, też jest godna podkreślenia. To wszystko jednak kosztuje, nie funkcjonuje mu w próżni. Jak sobie radzicie od strony finansowej?
To jest bardzo trudny temat. To jest taki temat, który wielu społeczników, ludzi, którzy chcą działać w organizacjach pozarządowych, czy chcą zrobić coś, bardzo przytłacza i powoduje to, że ludzie tracą chęć do działania. To słowo organizacja pozarządowa jakby gwarantuje nam dużą niezależność. To jest tak, że my nie mamy nad sobą, nie wiem, dyrektora czy kogoś, kto nami tutaj zarządza i mówi nam, co mam robić. To my sobie wymyślamy, szukamy źródeł finansowania i wtedy, odpowiednich do naszego statutu oczywiście, i wtedy jakby podlegamy kontroli tam ze strony na przykład, nie wiem, jeśli dostajemy pieniądze na projekt taki, to wtedy podlegamy kontroli tego darczyńcy, od którego dostaliśmy pieniądze. Bardzo trudno jest dostać pieniądze na stowarzyszenia. Przyznam też szczerze, że my nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. My nie znamy się za bardzo na biznesie, nie znamy się na, nie wiem, na jakimś pozyskiwaniu wielkim środków. My jesteśmy grupą psychologiczno-pedagogiczną, paru zapaleńców takich, którzy pomyśleli o tym, że warto by to było zrobić. Natomiast pozyskujemy pieniądze, my nie mamy stałego budżetu. To nie jest tak, jak, nie wiem, nawet jakiś ośrodek pomocy społecznej, załóżmy. Zawsze mówię o tym, że ma mało pieniędzy, tak, że zawsze jest za mało, ale oni mają jakiś budżet na początku roku. My takiego budżetu nie mamy. My jakby każdy rok jest dla nas wyzwaniem, jak to będzie w tym roku. My możemy mieć plany super fantastyczne, ale jeśli nie znajdziemy pieniędzy na to, to nie zrobimy tego. Mnóstwo rzeczy robimy za darmo, w ramach wolontariatu, ale pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Nie wiem, jeśli to jest tak, że nasze dzieci potrzebują psychiatry dziecięcego, którego nie ma w Głogowie. My musimy temu psychiatrze zapłacić za przyjazd i za przeprowadzenie terapii tutaj, żeby zapewnić naszym dzieciakom. To nie jest tak, że to są pieniądze wydane na jakieś zbytki. To jest tak, że potrzebna jest dzieciom pomoc terapeutyczna. Dzieci, które podejmują próby samobójcze, które są ofiarami, które doznały przemocy, to są dzieci, które naprawdę potrzebują bardzo często zaopatrzenia farmakologicznego, psychoterapii, a taką pomoc mogą uzyskać od dobrego lekarza psychiatry, którego musimy tutaj ściągnąć, któremu musimy zapłacić za to, żeby przeprowadził taką pracę terapeutyczną z dzieckiem. Na to jest strasznie trudno dostać pieniądze. To jest też tak, że jak ja bym pana zapytała, kto się w kraju, w Polsce zajmuje dziećmi, to pan by mi opowiedział, no jak to kto, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze, czyli wszyscy. I teraz jak przychodzi co do czego, czyli na przykład jest dziecko, które jest, nie wiem, doznaje przemocy, pani w szkole mówi, no to jest dziecko pod opieką MOPS-u, to pewnie oni się już zaopiekują nim. A pani w MOPS-ie myśli sobie, przecież to dziecko jest u pedagoga co drugi dzień, na pewno pedagog widzi. To jest tak, że u nas nie ma systemu. U nas jest współpraca, która jest oparta na tak zwanej dobrej woli, natomiast nie ma takiej wypracowanych systemów, które nas obligują do pewnych rzeczy. To się wszystko opiera na dobrej woli. Ta dobra wola jest, ale współpracują ze sobą ludzie, nie instytucje, więc staramy się to wypracowywać.
Dobrą wolą jest także 1%, który również do Państwa trafia.
Tak, nie tylko 1%. Dla nas te darowizny czy 1% to jest szalenie ważny element naszej pracy. My w zeszłym roku robiliśmy taką kampanię swoją 1%, którą zatytułowaliśmy, że straciliśmy wszystko, cały 1% straciliśmy na dzieci. My się z każdej złotówki rozliczamy. To jest tak, że jeśli dostajemy, prowadzimy księgowość, mamy wszystko to udokumentowane, jesteśmy na przykład po kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która nas skontrolowała w tej z powrotem i się okazało, że wszystko jest dobrze. My każde z tych pieniędzy musimy rozliczyć i my bardzo liczymy na te ten 1%. Natomiast rzeczywistość jest taka, że nie dostajemy zbyt dużo z 1%, bo nie mamy takich możliwości. Zawsze to jest dylemat u nas każdego roku. Czy na przykład, nie wiem, jeśli mamy przeznaczyć, załóżmy 2000 na wydrukowanie jakichś super ulotek, czy na wykupienie jakiejś reklamy w jakimś medium, to czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na przykład właśnie na pomoc, nie wiem, na zatrudnienie kolejnego psychoterapeuty, który jest w tej chwili nam bardzo potrzebny, bo już mamy zatkane kompletnie. I zawsze jest ten dylemat. A jeśli, nie wiem, zainwestujemy te 2000, czy nam się to zwróci? Nie wiemy. Przegrywamy z takimi fundacjami, które mają dużymi, korporacyjnymi, które mają media w swoich władaniu, które mają dużo różnych możliwości, którzy mają fachowców od PR-u. Tam wypływa mnóstwo pieniędzy, bo wiadomo, to jest tak, że to są medium, tam telewizja, promują daną fundację, które na pewno te fundacje na pewno pomagają dzieciom, tak? Ale idea 1% była trochę inna. No i też duży 1% przekazuje się na dzieci potrzebujące, na dzieci chore, które najczęściej jest tak, że każdy gdzieś tam ma w swojej rodzinie, wśród swoich przyjaciół, dziecko, gdzie jest zbierany ten 1%. To nie tak miało być, tak? To miało być tak, że miało być 1% właśnie na wsparcie organizacji pozarządowych, lokalnych. My dostajemy niewiele z tego 1%, także tak to wygląda. Natomiast to nie jest jedyna forma wsparcia nas. My w tej chwili przygotowujemy się do takiej kampanii, sami się zastanawiamy, jak to zrobimy, ponieważ każdy z Państwa może pomóc nam. To nie chodzi o jakieś przekazanie wielkich darowizn, ale chociażby to, co chcemy promować wśród naszych klientów. My wszystkie usługi mamy za darmo, natomiast zachęcamy do tego, żeby zrobić coś takiego, tak zwany stały przelew. Czyli jeśli Pan by ustawił zlecenie stałe w swoim banku na, załóżmy, nie wiem, 5 zł miesięcznie. Pan nie odczuje takiej kwoty. Dla nas jest to, ile tam, 60 zł. Jeśli zrobi to 10 osób, to dla nas jest to 600 zł rocznie, tak? I tak dalej. Ta kwota oczywiście może być większa. Więc zachęcamy też do takiej pomocy. Więc w różny sposób można pomóc organizacjom pozarządowym. I do tego Państwa zachęcam, do tego, żeby przekazywać, bo te pieniądze i tak są, idą. Ten 1% to jest coś, o czym my decydujemy. O tych 99 nie do końca decydujemy, a tu możemy zdecydować. I wybór, i też to, do czego zachęcam zawsze osoby, które przekazują 1%, żeby naprawdę rzetelnie sprawdzić, do kogo idą te pieniądze, czy rzeczywiście jest to organizacja, która faktycznie pracuje na rzecz innych, która wypełnia swoją misję.